choć życie to nie bajka, to czasami przypomina świat opisany w bajkach. I Max Lucado w swoim opowiadaniu dla dzieci pod tytułem Jesteś wyjątkowy opisał świat drewnianych ludzików zwanych łemikami. I łemiki całymi dniami nie robiły nic innego, jak tylko przyklejały sobie złote gwiazdki albo szare kropki. Te, które były zrobione z ładnego, gładkiego drewna, które były zdolne, lubiane, popularne, inteligentne, dostawały w nagrodę złote gwiazdki. A te, które były mniej ładne, mniej zdolne i mniej lubiane, otrzymywały szare kropki. I tak to już było z tymi łemikami, że jedne z nich z dumą nosiły swoje złote gwiazdki, a inne ze wstydem szare kropki. Ktoś powie, ale to tylko bajka, bajka dla dzieci, która nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem, bo żyć to nie bajka. I my na co dzień nie rozdajemy sobie złotych kropek ani szarych gwiazdek. A jednak, chociaż nie rozdajemy sobie gwiazdek i kropek, to idąc przez życie, często przyklejamy sobie nawzajem etykietki. I mamy takie etykietki dla ludzi, którzy są nas ważni, których lubimy, którzy są bliscy, którzy są przyjaciółmi, ale też mamy etykietki dla tych, których chcielibyśmy obchodzić szerokim łukiem i którzy nie są ani bliscy, ani ważni. Mamy etykietki z napisem piękny albo brzydki, mądry, głupi, popularny, lubiany albo nielubiany, człowiek sukcesu, nieudacznik, interesujący, nudziarz. Psychologowie mówią, że wystarczy kilkanaście sekund rozmowy, aby zdecydować, czy chcę rozmawiać dalej, czy osoba, z którą rozmawiam, warta jest tego, aby ją bliżej poznać. Wystarczy kilka zdań kazania, a słuchacze decydują, czy warto słuchać dalej, czy zaczynają myśleć o tym, co będzie na obiad. Takie jest życie. I chociaż nie da się przejść przez życie bez podejmowania decyzji, czy mogę ci zaufać, czy nie, czy jesteś moim przyjacielem, czy nie, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, to czasami tak jest, że te decyzje, które podejmujemy odnośnie innych i te etykietki, które przyklejamy sobie nawzajem, czasami robimy to zbyt szybko i zbyt powierzchownie. Jakiś czas temu spędzałem wakacje w jednym kościele, w którym pracowałem i tam przed nabożeństwem podszedł do mnie człowiek, gdzieś koło 30, normalnie ubrany. Porozmawialiśmy chwilę. To była krótka rozmowa, więc za dużo się o nim nie dowiedziałem. A później zobaczyłem, że po nabożeństwie dostaje jedzenie, zapakowane jedzenie z kuchni. Trochę mnie to zdziwiło, ale pomyślałem, może ktoś coś chciał mu przekazać, może to prezent od kogoś, jakiś obiad albo ciasto. Ale ta sytuacja powtarzała się tydzień po tygodniu i on co tydzień otrzymuje od kogoś jedzenie. Więc tego się raz zapytałem się, o co chodzi. I dowiedziałem się, no wiesz, on jest bezrobotny i bezdomny. Bezdomny? Nie wygląda na bezdomnego, jest normalnie ubrany, schludny, czysty. A bezrobotny? No jak to bezrobotny? No, czemu bezrobotny? Ma dwie ręce, dwie nogi, wygląda na zdrowego chłopa, silniejszego ode mnie, to mógłby się wziąć do jakiejś porządnej roboty. Skoro nie pracuje, to pewnie mu się nie chce, pewnie leń. Jak sobie o nim pomyślałem, przykleiłem etykietkę. Jakiś czas później dowiedziałem się, że ten człowiek kiedyś miał rodzinę, dom i dobrą pracę, był informatykiem, ale miał wypadek samochodowy i w wyniku tego wypadku doznał uszkodzenia mózgu. I chociaż fizycznie wszystko w nim w porządku, to nie jest w stanie utrzymać ani budować relacji z ludźmi, nie jest w stanie pracować. I chociaż miał wiele prac, to żadnej z nich nie był w stanie utrzymać. I tak się stało, że skończył na ulicy, stracił rodzinę, pracę, dom i swoich bliskich. A ja mu przykleiłem etykietkę. Pewnie mu się nie chce pracować. Pewnie leń. I tak to jest z tymi etykietkami, że czasami przyklejamy je zbyt szybko i czasami też oparte jest to na zbyt powierzchownej ocenie, ale też bywa tak, że te etykietki zdarzają się, że są krzywdzące. I bywa, że używając słów typu zawsze i nigdy potrafimy zredukować całego człowieka do jego najgorszej cechy. Tak jak w sytuacji, kiedy żona kłóci się z mężem i w pewnym momencie mówi coś, co go zabolało, a on wykrzykuje, bo ty zawsze jesteś wredna. A ona nie chcąc być mu dłużna mówi, a ty mnie nigdy nie słuchasz. I okazuje się, że istnieje ogromna różnica pomiędzy powiedzeniem ty zawsze jesteś wredna, a stwierdzeniem to, co powiedziałaś, to było wredne. I istnieje różnica pomiędzy stwierdzeniem ty mnie nigdy nie słuchasz, a stwierdzeniem często czuję się niewysłuchana. Ale bywa tak, że przyklejamy sobie etykietki i redukujemy całego człowieka do jego najgorszej cechy. I te oceny bywają krzywdzące. I domyślam się, że wszyscy gdzieś tam w jakimś momencie swojego życia to zrobiliśmy, a też być może, gdybym mógł zapytać każdego z was, to być może powiedzielibyście mi historię, jak ktoś kiedyś wam przykleił etykietkę. Jak ty poczułeś się oceniony przez innych, często niesprawiedliwie. I właśnie dlatego może warto wsłuchać się w słowa Jezusa. Słowa Jezusa, które mówią o ocenianiu. Jest to fragment kazania na górze. A Jezus mówi tak. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. I to ciekawe, bo w kazaniu na górze, z którego ten tekst pochodzi, na samym początku Jezus mówi: błogosławieni miłosierni, ponieważ oni miłosierdzia dostąpią. A więc mówi, ci, którzy są dobrzy dla innych, też spotkają się z dobrem ze strony innych i ze strony Boga. A w tym tekście mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc jeżeli osądzamy, to wcześniej czy później spotka nas sąd. I Jezus to ciekawe wyjaśnia, bo mówi, takimi samymi kryteriami, jakimi my osądzamy innych, zostaniemy osądzeni. I może na końcu okazać się, że sami nie przystajemy do swoich własnych kryteriów. Jezus mówi, nie sądźcie, ponieważ często te nasze osądy są powierzchowne, często są krzywdzące, a często jest tak, że my po prostu nie wiemy wszystkiego i nie powinniśmy sądzić. Kiedy byłem na studiach, któregoś razu nasz profesor od poradnictwa rodzinnego opowiedział nam historię. Mówi, kilka lat wcześniej mieliśmy studenta, który cierpiał na bardzo poważną depresję. I któregoś razu, już nie mogąc wytrzymać ze swoim życiem i samym sobą, popełnił samobójstwo. Wsiadł do samochodu i wjechał do rzeki. Mówi, kiedy następnego dnia ogłosiliśmy tę wiadomość na nabożeństwie studenckim, poprosiliśmy studentów, aby zebrali się w małych grupach i modlili się o rodzinę zmarłego. I mówi, rzeczywiście, studenci zebrali się w małych grupach, ale zamiast modlić się, zaczęli rozmawiać, czy on będzie zbawiony, czy będzie potępiony. Czy pójdzie do nieba, czy pójdzie do piekła. I jedni byli za tym, że pójdzie do nieba, a inni, że pójdzie do piekła. I okazało się, że łatwiej było wyrokować, niż się modlić. I jest coś takiego w nas, że często mamy potrzebę przyklejania etykietek. Zbawiony, potępiony. Czasami spotykam się z ludźmi, którzy zadają pytanie, a powiedz mi, a co z dziećmi, które umarły przed narodzeniem albo umarły bardzo wcześnie? Będą zbawione czy będą potępione? A co z osobami, które są chore umysłowo? Albo co z ludźmi, którzy żyją gdzieś daleko w Afryce i nigdy nie słyszeli Ewangelii? Co z nimi będzie? Zawsze odpowiadam, nie wiem. Ale wiem, że cokolwiek z nimi będzie, są w rękach dobrego Boga, który wie wszystko. Nawet wie to, co by było, gdyby mogli podjąć decyzję, co by zrobili, gdyby taką decyzję mogli podjąć. Czasem te pytania są bardziej osobiste. Ktoś się pyta, a co z moim mężem? A co z moim dzieckiem? Wtedy pytam to samo. Nie wiem, ale wiem, że są w rękach dobrego Boga, który wie wszystko. Ale w nas jest taka potrzeba, aby przykleić etykietkę zbawiony czy potępiony, aby ocenić, aby podjąć decyzję. Jednak kiedy czytamy ten fragment, w którym Jezus mówi, abyśmy nie sądzili, to On konfrontuje nas z innym pytaniem. Kto tu jest Bogiem? Bo jeśli ja jestem Bogiem, to mam prawo decydować o czyimś zbawieniu albo potępieniu. Ale jeśli to Bóg jest Bogiem, to ta decyzja należy tylko i wyłącznie do Niego. A więc kiedy zastanawiam się nad tym, czy sądzić, czy nie sądzić, to dochodzę do wniosku, że nie mam prawa osądzać innych, bo nie jestem Bogiem, ale grzesznikiem, jak inni. I tu się okazuje, że nie tylko te nasze osądy są powierzchowne, krzywdzące, ale też często my nie mamy kwalifikacji, aby oceniać innych ludzi. Dlatego Jezus dalej mówi, dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć bratu swemu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym. O obłudniku. Usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Tutaj Jezus posługuje się ilustracją, którą dobrze zna, z ilustracją z warsztatu cieślskiego, a ten warsztat dobrze znał, bo się tam wychował. Jego ojciec był cieślą. I wiecie, jak to w warsztacie jest, jak się tam piłuje drewno, to i wióry lecą, i drzazgi się sypią, jest pełno troci. I nagle tak się zdarzyło, że jakaś drzazga wpadła jednemu z pracujących do oka. I drugi to zauważył, mówi, hej, wiesz, masz drzazgę wokół, pozwól, że ci wyciągnę. Tylko, że paradoks i absurd tej historii polega na tym, że on podchodzi, a z jego oka wystaje taka belka sufitowa. Powiedzielibyśmy, no to absurdalne. No rzeczywiście, to jest absurdalne. To jest tak samo absurdalne, jak człowiek, który ma bałagan w swoim życiu, przychodzi, aby pomóc komuś innemu. Mam za sobą 5 rozwodów i pomogę ci pomóc ułożyć twoje własne małżeństwo. Jestem człowiekiem kłótliwym, który nie panuje nad swoimi emocjami, ale pomogę ci reagować spokojnie w chwilach stresu. Brzmi absurdalnie. Ale czasem tak jest, że łatwiej dostrzegać jest słabości i grzechy innych niż swoje własne. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który potem mówił, że odejdzie z kościoła. A powodem było to, że przez wiele lat żył podwójnym życiem. Miał liczne romanse, zachował się niemoralnie, aż w końcu to wyszło na jaw, to się wszystko wysypało, była wielka afera, awantura i on postanowił, że odchodzi z kościoła. Więc ja się go pytam w jakimś momencie, słuchaj, ale tak naprawdę to czemu chcesz odejść? Przez kościół jest właśnie takim miejscem dla ciebie, dla takich ludzi jak ty, którzy mogą zacząć od początku. A on na mnie patrzy i mówi, odchodzę, bo kościół jest pełen hipokrytów. I to mnie zastanowiło. Zastanowiło mnie to, że to właśnie on to powiedział. Człowiek, który przez lata był hipokrytą. I czasem tak jest, że nic nie drażni u innych bardziej niż mój własny grzech. Kiedy patrzę na grzechy innych, on mnie drażni, ale kiedy patrzę na swój własny, to jestem w stanie go wyjaśnić, wytłumaczyć, zracjonalizować, usprawiedliwić i umniejszyć. Bo często nic tak nie drażni jak swój własny grzech u innych. Ale bywa też inaczej, że czasami drażnią nas grzechy, z którymi sami nie mamy problemu. Ktoś, kto jest bardzo punktualny i słowny, zawsze jest na czas, może denerwować się niepunktualnością i niesłownością innych, ale to chociaż on ma z tym problemu, to nie znaczy, że sam nie ma innych problemów z innymi rzeczami. Dlatego właśnie Jezus mówi, wiesz, zanim zaczniesz zapierać się za te drzazgi w oczach innych ludzi, najpierw musisz sięgnąć do swojego własnego oka i wyjąć tą belkę, która tam w nim siedzi. I to nie znaczy wcale, że zanim zaczniesz rozmawiać z kimś o jego słabościach czy problemach, to musisz być doskonały, bo byśmy nigdy nie zaczęli. Ale tak to już jest, że świadomość własnego grzechu i własnej niedoskonałości sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na innych ludzi. Zmienia perspektywa tych ludzi. Zaczynamy na nich patrzeć z większą łagodnością i wyrozumiałością, bo sami rozumiemy, że jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy pomocy. A więc kiedy wsłuchujemy się w słowa Jezusa, to odkrywamy, że tylko grzesznik, który mierzy się z własnym grzechem, może pomóc innym zrobić to samo. I kiedy czytamy ten tekst, to możemy mieć takie trochę wrażenie, że Jezus jakby próbuje nam powiedzieć, nie oceniaj, nie osądzaj, nie wtrącaj się, nie krytykuj, zacznij od siebie, trzymaj się z daleka. Nic bardziej mylnego. Bo kiedy zwracamy uwagę na to, co jest sednem tego fragmentu, co czytaliśmy, to chociaż mamy pochopnie nie przyklejać etykietek, chociaż mamy nie osądzać, nie potępiać innych i chociaż rzeczywiście mamy zacząć od swoich własnych grzechów i słabości, to ten tekst mówi, że celem tego wyjmowania belki z własnego oka jest to, aby móc w końcu wyjąć tą drzazgę z oka innego człowieka. Aby móc pomóc komuś zmierzyć się ze swoimi własnymi słabościami. Aby móc skonfrontować kogoś z tym, co robi niewłaściwie, tylko robimy to wtedy inaczej, w inny sposób. Aha, czyli wszystko jasne. Ale u Jezusa nic nigdy nie jest tak do końca jasne. I kiedy nam się wydaje, że rozumiemy, to on zawsze pada takie jedno zdanie, które zdaje się burzyć wszystkim, wszystko. Bo dalej Jezus mówi, nie dawajcie psom tego, co święte, Nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Biblia to jest taka niezwykła księga, która kiedy myślisz sobie, że już ją rozumiesz, to okazuje się, że nagle pojawia się zdanie, które wszystko zakłóca i wszystko burzy. I tak też w tym wypadku wcześniej Jezus mówi: nie oceniajcie, nie potępiajcie, nie sądźcie, a teraz mówi: nie rzucajcie pereł przed wieprze i nie dawajcie psom tego, co święte. I bynajmniej nazwanie kogoś psem albo wieprzem to nie jest komplement, ale jest pewną formą oceny. Jednak Jezus tak powiedział, bo on wiedział, że takie właśnie jest życie, że życie jest skomplikowane i czasem napotykamy na trudne sytuacje. I czasem bywa tak, że w dobrej wierze przychodzisz do kogoś i mówisz: słuchaj, ja widzę problem w twoim życiu. Widzę tą drzazgę, widzę ten grzech, z którym się zmagasz, który nawet możesz nie wiedzieć, że go masz. I są ludzie, którzy popatrzą na nas i powiedzą: a dzięki, że mówisz. Dzięki, że o tym powiedziałeś, nie myślałem o tym w ten sposób. Albo: tak, to prawda, to jest mój problem, zmagam się z tym. Możesz mi w tym pomóc? Ale czasem też tak jest, że przychodzi do takiego człowieka i mówisz: widzę problem w twoim życiu. A on zamiast zareagować, powie: dzięki. Odwraca się przeciwko tobie, reaguje złością, agresją, zaczyna szczerzyć zęby. Mówisz do niego łagodnie, a on zachowuje się jak wieprz. A Jezus mówi: w takim przypadku nie warto rzucać pereł w błoto. Być może tak jest, że raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty z kimś rozmawiasz o problemie, o sytuacji, która jest problematyczna, ale ten ktoś nie chce słuchać. Być może nadchodzi czas, aby przestać mówić. Bo to może nie być to miejsce, to nie ten czas, być może ten człowiek nie jest gotowy, aby to usłyszeć. Są takie konflikty, w których masz takie poczucie, że ile byś nie powiedział, ile byś nie wyjaśnił, ile byś nie tłumaczył, to i tak ta druga strona nie jest w stanie tego usłyszeć albo nie chce tego usłyszeć. Może nie jest ten czas, może nie to miejsce, ale nie są w stanie. Więc może to jest ten moment, kiedy trzeba przestać mówić. Ja kiedyś miałem taki konflikt w swoim życiu, kiedy miałem właśnie to poczucie, że doszedłem taki do ściany, że ile bym nie wyjaśniał i nie tłumaczył, to i tak niczego nie wyjaśni, i tak niczego nie wytłumaczy, niczego nie zmieni, po prostu nie będę wysłuchany. I powiedziałem: dość. Cokolwiek będziesz mówił, cokolwiek będziecie mówili, ja nic nie będę mówił. Koniec dyskusji. I dyskusja kończyła się na kilka lat. Po kilku latach ci ludzie przyszli i powiedzieli: myśleliśmy na tym, co się wydarzyło i chcieliśmy cię przeprosić. Okazało się, że to był inny czas, inne miejsce i byli gotowi na to, aby znowu podjąć rozmowę. Dlatego tak to jest, że jeśli chcę pomóc innym zmierzyć się z ich grzechem, muszę nauczyć się, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Kiedy jest czas na to, aby konfrontować, a kiedy jest czas na to, aby powiedzieć: dość, już więcej nie mówię. To nie to miejsce, nie ten czas, nie ta sytuacja. Ktoś powie: no tak, ale to właśnie na tym polega cały problem. Ja chciałbym wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Chciałbym wiedzieć, kiedy jest ten właściwy czas na to, aby konfrontować, a kiedy nie konfrontować. A ponadto, no co zrobić w tej sytuacji, kiedy zderzamy się faktycznie ze ścianą, kiedy ktoś nie chce rozmawiać, kiedy ktoś nie chce mówić. Znaczy co, mam machnąć ręką dla tego człowieka i powiedzieć: nie chcesz, to już nie obchodzisz mnie więcej. I okazuje się, że nie. Że nawet wtedy, kiedy nie można rozmawiać z ludźmi, to okazuje się, że ciągle można z kimś rozmawiać. Rozmawiać z Bogiem. Dlatego Jezus mówi dalej: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy pewien, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje mu węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go o to proszą. Kiedy byłem małym chłopcem i dostałem swoją pierwszą Biblię, to zaznaczyłem sobie ten fragment, podkreśliłem go jako fragment, który mówi o modlitwie. Masz potrzebę, masz problem, to proś. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, pukajcie, otworzą wam. To był taki fragment w mojej dziecięcej Biblii, podkreślony, żeby się nauczyć go na pamięć. Ale później, kiedy trochę podrosłem i dowiedziałem się, jak ważne jest czytanie w kontekście, zrozumiałem, że ten tekst mówi o czymś więcej niż tylko o modlitwie. Dlaczego Jezus umieścił ten tekst właśnie w kontekście konfrontacji z trudnymi ludźmi? Właśnie dlatego, że ta modlitwa, rozmowa z Bogiem nie dotyczy wszystkich moich problemów, ale dotyczy tego konkretnego tematu, czyli właśnie konfrontowania się z trudnymi ludźmi. Co zrobić, kiedy nie wiem, kiedy mówić, a kiedy milczeć? Proście, a będzie wam dane. A co nie wiem, kiedy nie mogę znaleźć rozwiązania, bo ktoś nie chce ze mną rozmawiać, już nie ma więcej rozmowy. Szukajcie. Szukajcie, a znajdziecie. A Bóg wskaże właściwe wyjście. A co zrobić, kiedy przychodzę do kogoś i spotykam się z zamkniętymi drzwiami? Pukajcie. Pukajcie, otworzą wam. Ponieważ rozmawiamy nie z byle kim, ale z dobrym Bogiem, który jest dobrym Ojcem. I jeśli tak jest, że nasi ziemscy ojcowie, kiedy do nich przychodzimy ze swoimi troskami, pytaniami i prośbami, oni na nie odpowiadają. Kiedy dziecko prosi tatę o chleb, to nie daje mu kamienia, tak dla żartu. Albo kiedy prosi go o rybę, to nie da mu węża, taki inny żarcik. Ale dają im dobre rzeczy. To o ile bardziej Bóg, który jest dobry w swojej naturze, da to, o co prosimy. Czyli wyjście w tych sytuacjach konfliktowych. Zawsze możemy, kiedy nie możemy rozmawiać z ludźmi, zawsze możemy rozmawiać z Bogiem o ludziach, którzy są dla nas trudni. A więc okazuje się, że kiedy nie wiem, jak rozmawiać z innymi o ich słabościach, warto zacząć od rozmowy z Bogiem. A ta rozmowa z Bogiem często nie tylko zmienia sytuację, w której jesteśmy, ale też zmienia nas. Ponieważ im więcej rozmawiamy, uświadamiamy sobie, jak dobremu Bogu służymy, że mamy dobrego Ojca. A to, że my tak często doświadczamy dobroci Boga, sprawia, że my zaczynamy w inny sposób traktować ludzi wokół nas i tę dobroć przekazujemy dalej. I dlatego Jezus kończy ten fragment mówiąc: wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Na początku swojego kazania na górze Jezus mówi: ja nie przyszedłem po to, aby rozwiązać prawo, aby je usunąć, unieważnić, ale aby je wypełnić. I w tym miejscu pokazuje, w jaki sposób wypełnić prawo. A mianowicie, cokolwiek chcielibyśmy, aby ludzie nam czynili, to my powinniśmy im czynić. I to jest coś więcej niż tylko nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ale czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby tobie czyniono. A kto inny niż my wie, na czym polega to dobro? Przecież my wiemy, bo mamy dobrego Boga. I ty wiesz. Ty wiesz, co znaczy przebaczać, bo Bóg wiele razy ci przebaczył. Ty wiesz, co znaczy dać kolejną szansę, bo Bóg niezliczone ilości razy dawał ci kolejne szanse. Ty wiesz, co znaczy okazywać miłość, bo Bóg ci okazał miłość. Ty wiesz, co znaczy być fair, bo Bóg jest z tobą fair. I mało tego, że my wiemy, bo tego doświadczyliśmy od Boga, to my też to wiemy, bo sami tak chcemy być traktowani. My chcemy w relacjach być traktowani w sposób uczciwy, w sposób fair, chcemy dostać kolejne szanse, chcemy być kochani, akceptowani, chcemy, aby nam przebaczano. Dlatego Jezus mówi: skoro to wiesz, skoro tego chcesz, to w taki sposób możesz traktować innych ludzi. A więc okazuje się, że im bardziej doświadczamy tę dobroć, która pochodzi od Boga, w tym lepszy sposób zaczynamy traktować innych ludzi, nawet tych trudnych ludzi. A często to, jak ich traktujemy, dla nich będzie krokiem do zmiany. Kamila wychowała się w chrześcijańskiej rodzinie, w bardzo surowej, konserwatywnej rodzinie. Jak wspomina, wiedziała, że rodzice bardzo ją kochali, ale też tego bardzo nie okazywali. W jej rodzinie nie okazywało się uczuć, nie mówiło się o emocjach. Natomiast rodzice często przypominali jej o tym, jak należy zachowywać się i mówili jej, że to, co robi, jest niewłaściwe. A ona z kolei była takim wolnym duchem, Lubiła zabawy, była towarzyska, kochała imprezy, więc często na tym tle dochodziło do konfliktów pomiędzy nią a jej rodzicami. I tak dorastała w takim poczuciu, że jest ta niedobra, zła, że ciągle nie zadowala swoich rodziców. I w jakimś momencie, kiedy już była pełnoletnią dziewczyną, po prostu spakowała swoje torby i uciekła z domu. Rodzice nie mieli pojęcia, gdzie ona jest. Ona wynajęła jakiś taki obskurny, mały pokoik, bo na więcej nie było ją stać. I z jednej strony cieszyła się swoją wolnością, a z drugiej strony miała poczucie, że skrzywdziła swoją rodzinę, że martwią się o nią, ale była zbyt dumna, aby wrócić i aby się do tego przyznać. Jednak Kamila miała młodszą siostrę, Basię, i Basia zirytowała ją całą sytuacją, postanowiła, że coś z tym zrobi. Więc postanowiła poszukać swojej siostry i chodziła po tych pubach, barach, dyskotekach, klubach nocnych, gdzie wiedziała, że jej siostra bywała, i pytała się, czy ktoś nie widział, czy ktoś nie wie, gdzie jest. No i w końcu ktoś podał jej adres. Przyszła do jej mieszkania, zapukała do drzwi, Kamila otworzyła i Basia mówi: słuchaj, nie wiem, czy chcesz wrócić do domu, czy nie chcesz wrócić do domu, ale proszę cię tylko jedno. Przyjdź jutro i porozmawiaj z rodzicami, a potem zrobisz, co zechcesz. Kamila się zgodziła. Powiedziała: przyjdę, porozmawiam, a potem zrobię, co zechcę. Kiedy przyszła, drzwi otworzył jej tato, przytulił ją, ale nie był zbyt wylewny i nie mówił za dużo. Potem wyszła mama, też się z nią przywitała, ale jak to mama, to dużo chłodniej. Potem weszła do mieszkania, do salonu, a tam cała rodzina. A w samym środku stół, zastawiony, jakby miała być uczta. I patrzę na ten stół, a tam same ulubione potrawy. Ryba po grecku, sałatka warzywna i inne pyszności. Usiedli i zaczęli jeść. I mówi: nie było żadnych lekcji, nie było wypominania, nie było umoralniania, tylko z obu stron spadło słowo przepraszam. I tak już zostało. Bo ci, którzy doświadczyli dobroci Boga, potrafią tę dobroć okazywać innym ludziom, nawet jeżeli to są trudni ludzie. I oni wiedzą, jak tę dobroć okazywać. A jeśli nie wiedzą, nie wiedzą, kiedy mówić, co mówić i czy w ogóle mówić. Jeśli nie wiedzą, jak poradzić sobie z tymi belkami, które sterczą w ich własnych oczach, albo nie wiedzą, jak rozmawiać, kiedy ktoś nie chce rozmawiać, zawsze mogą porozmawiać z Bogiem. Mogą prosić, a On da rozwiązanie. Mogą szukać, a On wskaże odpowiedź. Mogą pukać, a On otworzy najmocniej zamknięte drzwi. A więc kiedy zadajesz sobie pytanie, czy sądzić, czy nie sądzić, pamiętaj, że jeśli doświadczyłeś dobroci Boga, to w obliczu konfrontacji z innymi dbaj o ich dobro, po to, aby oni mogli poznać, jak dobry jest Bóg.